Zanim zacznę się dzielić tym tematem, podzielę się pewnym doświadczeniem z Panem, które niedawno miałem. Na pewnym spotkaniu w czasie modlitwy, uwielbienia miałem takie doświadczenie, że w swoim duchu wszedłem do nieba i może wam się to wydawać dziwne, ale powiem ci tak. Możesz dojść do takiego miejsca, że kiedykolwiek będziesz potrzebował, możesz w swoim duchu wejść do nieba i przebywać w niebiańskiej atmosferze, w Bożej obecności. I kiedy miałem to doświadczenie, to w tej niebiańskiej atmosferze, chcę wam powiedzieć, ona była gęsta, w cudzysłowie. To jest trudno wyrazić ludzkimi słowami, wymiar duchowy, ale była jakby nasycona taką gęstością uwielbienia aniołów i świętych, którzy tam są. Ja nie rozróżniałem głosów, ale mój duch wiedział, że to jest atmosfera uwielbienia, oddawania Bogu czci i chwały. W takiej cudownej harmonii. To jest, można by było powiedzieć, to jest tak jak fale. Kiedy czytasz nieraz Księgę Objawienia, to tam jest napisane, że to jest jak szum wielu wód. To jest trudno sobie jakby wyrazić słowami to. Ale to, co jakby osobiście doświadczyłem, to mój duch stał przed Bogiem Ojcem i odczuwałem, jak z Jego serca emanuje miłość, bezwarunkowa miłość też do mnie. I Ojciec zaczął do mnie mówić cytatami z tego słowa, które wiele lat temu przemówił do mnie poprzez to, że ożywił to słowo kiedyś dla mnie osobiście. To było bardzo dotykające. I potem powiedział tak, to miejsce, czyli ten wymiar nieba, to jest miejsce, do którego zostałeś stworzony. Wiecie, kiedy ja to mówię jakby w osobistej takiej relacji, to co doświadczyłem, ale Bóg nie ma względu na osobę, więc potrzebujemy mieć taką świadomość. I potem Pan mówi, że tak jak we mnie nie ma lęku, tak i w tobie nie powinno być żadnego lęku, że lęk nie pochodzi ode mnie. Tak jak we mnie jest tylko życie, tak i w tobie powinno być tylko moje życie. To jest to życie wieczne, czyli życie Boga. Dlatego, że Bóg emanuje życiem. W Bogu nie ma śmierci. On emanuje życiem. Nie tylko miłością, ale też życiem. Powiedział, to jest mój świat, w którym powinieneś żyć i uczyć o tym innych. To wszystko jest w mojej obecności, w moim królestwie. I to jest dziedzictwem każdego mojego dziecka. Powołałem cię, abyś też mówił o moim sercu, o mojej miłości, o moim oczekiwaniu na tych, którzy żyją w ciemności, którzy zagubili się na swoich drogach, którzy zostali oszukani przez wroga, którzy zostali zranieni, odrzuceni, wykorzystani, którzy doświadczyli niesprawiedliwości, poniżenia. Powiedz im, że czekam na nich. Moje serce jest ciągle otwarte dla każdego, kto uwierzy, kto zapragnie, kto będzie mnie szukał, kto będzie do mnie wołał. Poświęciłem mojego Syna, aby każdy miał otwartą drogę do mojej obecności, do mojego serca. Mów o tym, dziel się tym, czego doświadczyłeś w mojej obecności, a ja sprawię, że mój duch wzbudzi w nich pragnienie poznania mnie jako Boga Ojca. Dzisiaj mamy temat kontroli, czarów tak naprawdę, dominacji, manipulacji, który nieraz widzimy bardzo, bardzo w tym świecie. I zacznę od tego, że kiedy Bóg stworzył człowieka, włożył w nas, czyli w ciebie i we mnie, dar wolnej woli. Nie wiem, czy kiedyś się zastanawialiście nad tym, ale ja uważam, że to jest bardzo, bardzo ważna, bardzo ważne jest zrozumieć to, że Bóg stworzył mnie z darem wolnej woli. Co to tak naprawdę znaczy? Oznacza to to, że to ja decyduję, jakie życie będę prowadził. Chyba, że pozwolę, że kto inny będzie o tym decydował. Gdyby nie dar wolnej woli, to człowiek byłby niewolnikiem tak naprawdę Boga. Myślę, że to jest jedna z najbardziej cudownych rzeczy, którą Bóg włożył w stworzenie, w człowieka, że dał mu prawo wyboru z wolną wolą. I chcę wam powiedzieć, że bardzo wielkim kłamstwem wroga i w to kłamstwo wierzy wiele, wiele Bożych dzieci. To jest taka wiara, że może on posiąść wolną wolę człowieka. Nie może, chyba że za zgodą. Więc Bóg podarował nam wolną wolę i nikt, nawet Bóg, a tym bardziej wróg, nie może dotykać naszej wolnej woli. Posłuchajcie mnie, bo to jest ważne. Ja z posługi wiem, że wiele Bożych dzieci mówią tak, ale przecież Bóg jest wszechmogący, jest suwerenny. Oczywiście, że tak. Ale to jest taka rzecz, której nigdy nie dotknie w człowieku. Dlatego, że tak nas stworzył. Więc Bóg zapieczętował nas wolną wolą po to, żeby ona była nasza, żebyśmy to my decydowali. Ale też musimy mieć świadomość, że będziemy kiedyś rozliczani z tego, jak używaliśmy swojej wolnej woli. Widzicie, za każdą decyzją idą konsekwencje, dobre lub złe. Amen? Każda decyzja niesie ze sobą pewne konsekwencje w życiu człowieka. Brak decyzji też niesie pewne konsekwencje w życiu człowieka. I my potrzebujemy mieć zrozumienie tego. Osoba, która dziś zrozumie to sercem, ona może być naprawdę dojść do miejsca absolutnej wolności w swoim życiu, wolności w Bogu i będzie mogła w stanie, będzie zdolna wtedy wziąć wszelkie to bogactwo, którym Bóg Ojciec obdarował nas w Chrystusie. Wiecie dlaczego? Bo wtedy ta osoba decyduje, czy ja to będę brał, czy nie, czy ja to wezmę, czy nie. Bo to jest coś, co zostało nam darowane już. Jezus już nie będzie umierał drugi raz za nikogo. Bóg Ojciec uwolnił w Chrystusie całe błogosławieństwo nieba. I ono jest dostępne dla każdego Bożego dziecka. To jest nabyte za cenę krwi. Więc jeśli rozumiesz, że w wolnej woli człowieka, że w tej wolnej woli, którą Bóg mi dał, jest potężna duchowa moc, która może sprawić, że ja w Chrystusie mogę stać się tym, kim Biblia mówi, że mogę się stać. To ja decyduję o tym, czy się stanę tą osobą, czy nie. To nie Bóg decyduje już. Bo Bóg to uwolnił. Bóg to dał. To człowiek decyduje, czy on weźmie to swoje dziedzictwo, którym Bóg Ojciec obdarował go w Chrystusie, czy nie weźmie. To nie jest sprawa Boga. Bóg to uwolnił dla człowieka. Biblia mówi, że darowane nam zostały drogie i największe obietnice. Amen. Abyśmy przez nie, czyli przyjmując je, stawali się uczestnikami boskiej natury. W liście Piotra jest napisane, w drugim, że boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne nam do życia i pobożności. gdybyśmy poświęcili więcej czasu na rozważanie tego jednego zdania, to doszlibyśmy do miejsca, że Bóg Ojciec uwolnił dla człowieka wszystko to, co miał najlepsze. Życie, zdrowie, błogosławieństwo w każdej dziedzinie życia. Wolność. To jest kwestia tego, czy my wiemy, czym to jest i to człowiek decyduje, czy on to weźmie, czy nie. Bo ma wolną wolę. Tak samo, kiedy Jezus chodził na ziemi, mówił o królestwie. On powiedział, że królestwo jest tutaj i teraz. Królestwo jest w nas, ale to gwałtownicy je wezmą. Kto to jest gwałtownik? To jest ten, który widzi coś, widzi perłę i mówi tak, muszę ją posiąść i zdobędę ją. Poświęcę się dlatego i to będzie moja. Czyli człowiek decyduje o tym, czy weźmie coś z królestwa, czy nie. Bóg to uwolnił. Więc każdy człowiek ma jakby prawo wyboru, jak chce żyć. Widzisz, moja wolna wola i twoja wolna wola, kiedy ty decydujesz się czerpać z tego, co Bóg Ojciec uwolnił, to Jego moc wtedy będzie współpracować z twoją wolą. Czyli masz połączenie Jego boską moc z twoją wolną wolą. Jeśli ty nie decydujesz się, to ta moc jest zatrzymana. Jaka jest z tego lekcja? To ja decyduję, kiedy Boża moc będzie uwalniana dla mojego życia, nie Bóg. Bóg jest gotowy zawsze. Jest pytanie, czego chcesz, synu? Czego oczekujesz? Jak chcesz żyć? Więc moja wolna wola połączona z Bożą mocą sprawiają, że w swoim życiu mogę zniszczyć wszelkie diabelskie dzieła i stać się wolnym człowiekiem w Bogu. Wolnym, spełnionym, szczęśliwym i błogosławionym pod Jego boską ochroną. Żyjącym w Jego odpocznieniu i współpracujący z Bogiem Ojcem na tej ziemi. To wolną wolą, czyli ja decyduję, że poświęcę się dlatego, że zacznę kopać, zacznę szukać, zacznę zdobywać i nie pozwolę, żeby mnie coś rozpraszało, cokolwiek to jest i ktokolwiek to jest. Dlaczego? Bo mam skarb, wolność moją. Bo mam skarb w Chrystusie. Bo cena za ten skarb została już zapłacona i to była śmierć mojego Zbawiciela. I to był wyraz miłości mojego Ojca w niebie do człowieka, więc też do mnie. Mam skarb. Niektórzy słyszą, że nieraz ludzie mówią tak, diabeł nie pozwala mi się modlić, nie mogę wykonywać Bożej woli, bo diabeł mi nie pozwala. Powiem wam, to są kłamstwa. To są kłamstwa, które bardzo wielu ludzi przyjęło do swego życia, bo oni myślą, że diabeł ma prawo do ich wolnej woli. Nie ma prawa, chyba że on to prawo otrzyma poprzez niewiedzę. Jeśli nie znasz prawdy, która jest tutaj, to powiem ci, wróg to wykorzysta, bez żadnego miłosierdzia dla ciebie. Bo on przyszedł tylko po to, żeby okłamywać, kraść, zabijać i niszczyć. Więc jeśli nie znasz prawdy, to wróg to wykorzysta. Jeśli poznajesz prawdę i nie wierzysz w nią, wróg to też wykorzysta. Bo nie możesz się podobać Bogu, jak tylko poprzez wiarę. To jest w liście do Hebrajczyków zapisane. Pamiętacie to? 11 rozdział, 6 wiersz. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Więc jeśli każdy człowiek, który chce się podobać Bogu, może to zrobić tylko poprzez wiarę. Nie wiarę w wiarę, ale wiarę w Słowo. Więc jeśli nie znasz Słowa, to nie możesz właściwie wierzyć. Tu jest dalej napisane, kto bowiem przystępuje do Niego, musi uwierzyć po pierwsze, że On istnieje i nagradza tych, którzy Go szukają. Wiele razy zastanawiałam się, dlaczego tak jest napisane, dlaczego Panie powiedziałeś, że nagradzasz tych, którzy Cię szukają. Inne tłumaczenie mówi i znajdują, bo szukasz po to, żeby znaleźć. Nie szukasz dla szukania, bo to jest bez sensu. Szukasz po to, żeby znaleźć. Na dzień dzisiejszy mam takie zrozumienie tego. Niebo widzi, czy zależy Ci na tym, co zrobiłem. Jak bardzo Ci zależy. Jeśli naprawdę Ci zależy, to będziesz szukał, aż znajdziesz. A ja będę odkrywał to przed Tobą. I w ten sposób będziesz poznawał mnie, będziesz poznawał moje drogi, będziesz poznawał mój charakter, moje myśli, moje zamysły, a więc będziesz poznawał mnie, kiedy będziesz szukał, kiedy będziesz kopał, kiedy poświęcisz się. To ty jesteś władcą swojej wolnej woli, a nie Bóg, ani diabeł. Więc jeśli tak myślałeś do tej pory, potrzebujesz zmienić swoje myślenie. On może dotykać twojego życia, życia każdego człowieka chodzącego po tej ziemi, przez cztery rzeczy. Po pierwsze, niewiedza, więc potrzebujesz mieć prawdę słowa. Po drugie, niewiarę. Potrzebujesz, widzisz, wiara nieraz jest decyzją serca. To ja decyduję się wierzyć Słowu. Ponad 30 lat temu, kiedy miałem w głowie zamieszanie i w sferze emocjonalnej zamieszanie, ja podjąłem decyzję przed Bogiem w swoim sercu, że powiedziałem, Panie, od dzisiaj będę wierzył Twojemu Słowu i pójdę za Nim. Więc to była decyzja, nie miałam żadnych uczuć, odczuć czy ciarek na plecach. To była decyzja serca. Ja swoją wolą zdecydowałem się uwierzyć Słowu i pójść za Nim, czyli stać się wykonawcą Słowa. I moja decyzja doprowadziła mnie do miejsca, w którym dzisiaj jestem. To była decyzja serca. Trzecia rzecz to jest bierność. Jeśli znasz prawdę, możesz wierzyć Słowu i nic z tym nie zrobić. Bierność nie pochodzi od Boga. To ty decydujesz, czy będziesz bierny, czy nie. To nie Bóg decyduje. On za ciebie nic nie zrobi. Duch Święty został posłany jako pomocnik dla mnie. Więc jeśli On zobaczy, że ja się decyduję swoją wolną wolą wziąć moje dziedzictwo, którym Bóg Ojciec mnie obdarował w Chrystusie, to wtedy On będzie mnie w tym wspierał, ale za mnie tego nie zrobi. Wielu ludzi myśli, że Bóg za nich zrobi wszystko. Nie. Bóg najczęściej jako Ojciec będzie robił wszystko dla niemowlaka w Chrystusie. Tak jak rodzice zrobią wszystko za niemowlę, które przychodzi do domu, bo ono nic nie wie, nic nie umie. Więc rodzice są zobowiązani w jakiś sposób troszczyć się o nie. Ale dziecko musi wzrastać. W sferze duchowej jest dokładnie tak samo. Więc on będzie cię wspierał, ale za ciebie nic nie zrobi. Może cię pobudzać, inspirować, ale kiedy będziesz bierny, masz takie prawo. Czwarta rzecz to jest grzech. Coś ci powiem, to ty decydujesz, czy będziesz żył w grzechu, czy nie. To są twoje wybory i twoje decyzje. To nie Bóg decyduje, to ty decydujesz. W pierwszym liście Jana jest napisane w 5 rozdziale, 18 wiersz. Wiemy, że żaden z tych, którzy się z Boga narodzili, nie grzeszy, ale że ten, który z Boga został zrodzony, strzeże go i zły nie może go tknąć. Więc jeśli chodzisz z Bogiem, to ten, który mieszka w tobie, będzie cię strzegł i zły nie będzie miał do ciebie dostępu. Ale pójście w grzech to jest decyzja. Więc to są te cztery rzeczy, poprzez które człowiek daje wrogowi prawo do swego życia. Po pierwsze niewiedza, niewiara, bierność i grzech. Bóg zawsze będzie szanował naszą wolną wolę. Zawsze będzie ją szanował. Nawet jeśli człowiek wybiera życie w grzechu, on to też uszanuje. Bóg nie przekroczy wolnej woli człowieka. Powiem wam, nawet kosztem bólu, łez, cierpienia, a nawet śmierci swojego umiłowanego dziecka. To słowo jest dla każdego człowieka chodzącego po tej ziemi takie samo. Bóg nie zmieni tego dla nikogo. Więc nikt nie może liczyć, że będę szczególnym wyjątkiem. Nie. Nie będziesz wyjątkiem szczególnym. To słowo jest takie samo dla każdego człowieka chodzącego po tej ziemi. Jeśli uwierzysz, je przyjmiesz i zaczniesz nim żyć, będziesz błogosławiony. Jeśli nie, masz takie prawo. Więc bez zgody człowieka, posłuchajcie mnie, wróg nie może zawładnąć wolną wolą człowieka. Pomyśl sobie, jeśli Bóg cię stworzył z wolną wolą, to ty decydujesz, jak będziesz żyć. Nikt za ciebie nie decyduje, chyba że na to pozwalasz. To ty decydujesz, jak będziesz żyć. To ty decydujesz, w co będziesz wierzyć. To są twoje wybory i decyzje. Nikt nie może cię zmusić do czegokolwiek. To jest twój wybór. To ty decydujesz, jakie słowa będą wychodzić z twoich ust, jak się będziesz zachowywać. To ty decydujesz, czy będziesz krzyżował swoją cielesność, czy nie. To ty decydujesz, czy będziesz ufał Bogu w trudnych sytuacjach, czy nie. To jest twój wybór. To ty decydujesz, w co będziesz wierzyć i jak będziesz wierzyć. To są twoje wybory. Widzicie, to ma olbrzymi wpływ na życie człowieka. Wolna wola. Olbrzymi wpływ. Pomimo tego, że Bóg jest miłością, kocha każdego bezwarunkową miłością, pomimo tego, że Bóg pragnie twojego szczęścia, wszystko dla ciebie zrobił, Ale to ty decydujesz. Widzisz, to jest tak samo. Pierwsze przykazanie, jakie jest dla... To było i w Starym Przymierzu, i w Nowym. Będziesz kochał Boga, tak? Całym swoim sercem i tak dalej, i tak dalej. Czy można zmusić kogoś do kochania? Nie. A więc miłość jest decyzją. To nie jest uczucie tylko. To jest decyzja. A więc ty i ja decydujesz, czy będziesz kochać Boga, czy będziesz żyć w realnym przymierzu z Nim. Bo przecież przymierze polega na tym, że jeśli chcesz być z kimś w przymierzu, to poświęcasz się dla drugiej osoby. Czyli to, kim jesteś, to, co masz, to, co możesz, oddajesz do dyspozycji tej drugiej osobie. Jeśli tak żyjesz, to kiedy ty potrzebujesz to, co może zrobić ta druga osoba, to masz prawo oczekiwać i otrzymasz to. Boże Słowo mówi, czego Bóg Ojciec oczekuje od swoich dzieci, tak? Coś wam powiem, co was może zszokować. Niewiele Bożych dzieci żyje w przymierzu, w realnym, z Bogiem. Bo oni tylko patrzą na rękę i mówią, Panie, daj, Panie, zrób, Panie, błogosław. Ale nie chcą słuchać, że dobrze, dziecko, jeśli chcesz żyć ze mną w przymierzu, to ja też oczekuję czegoś od ciebie. Oczywiście Bóg Ojciec nie może oczekiwać tego od małego dziecka. To jest logiczne, prawda? Ale jeśli uważasz się za dojrzałego, wierzącego, to potrzebujesz zweryfikować swoje życie, czy naprawdę żyjesz w przymierzu. Bo przymierze to jest życie. Za życie. Więc Bóg nikogo nie zmusi, żeby ktoś go pokochał. To jest zawsze, to jest decyzja. To jest decyzja wolnej woli człowieka. Bóg nikogo nie zmusi do wiary w Niego i w Jego Słowo. Nikogo nie zmusi do tego. To ty i ja decydujesz, czy będziesz Mu ufał pomimo okoliczności, sytuacji i tak dalej. To ty decydujesz, czy będziesz wierzył Mu, czy nie. Bóg nikogo nie zmusi do posłuszeństwa wobec tego Słowa. To ty decydujesz się na posłuszeństwo, robisz to poprzez wiarę, bo wiesz, że ono przyniesie ci błogosławieństwo. Ale to są twoje wybory. Kiedy patrzysz na Jezusa, na Syna Człowieczego, który chodził po tej ziemi, na Syna Bożego, możesz zobaczyć bardzo ważną taką prawidłowość. Jezus miał relację z Ojcem, był z Nim jedno, robił tylko to, co słyszał, że Ojciec do Niego mówi. Mówił tylko to i robił tylko to, co widział, że Ojciec czyni, nic więcej. I nawet umiłowani uczniowie Jego nie mogli Go zmusić do zmiany decyzji. Czyli nie dał się skontrolować nawet umiłowanym swoim uczniom. Był poddany tylko swojemu Ojcu. Posłuchajcie mnie. W życiu wierzącego powinien być jeden wzorzec. Jezus Chrystus. Żaden Boży sługa, żeby nie wiadomo, kto to był. I nie wiadomo, jakie znaki i cuda przez Niego by szły. Tylko Jezus Chrystus. To On jest doskonałym wzorcem. On jest prawdą. Jeśli znasz prawdę, to powiem ci, jeśli dobrze znasz prawdę, znasz oryginał, natychmiast rozpoznasz falsyfikat. Będzie to dla ciebie naturalne. Jeśli nie znasz oryginału, możesz zostać zwiedziony i oszukany. bo ktoś przyjdzie i powie tak, to jest oryginał. A ty to weźmiesz, mówi no tak, i pójdziesz za tym. I potem się okazuje, że zostałeś, zszedłeś z właściwej drogi. Chcę podać parę przykładów. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Zwróćcie uwagę. Tym, którzy go przyjęli. Kto decyduje o tym? Człowiek. Słyszy Ewangelię, zaproszenie, to ja decyduję. To człowiek decyduje. Nie możesz kogoś na siłę zmusić do tego, żeby przyjął Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Wielu ludzi przymusza innych i nic z tego nie wie. I oni starają się być posłuszni temu, co są przymuszani, ale ich życie się nie zmienia. Nie rodzą się na nowo naprawdę. Wiecie dlaczego? Bo zostali w niewłaściwy sposób zaproszeni do królestwa. To serce musi odpowiedzieć, nie głowa. Tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. To ty decydujesz w trudnej sytuacji, do kogo przychodzisz. Powiem ci, to nie Kościół jest Zbawicielem, to nie pastor jest Zbawicielem, to Jezus Chrystus jest Zbawicielem. To nie papież jest Zbawicielem. Żadna denominacja chrześcijańska nie jest Zbawicielem. To Jezus Chrystus jest Zbawicielem. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Kto decyduje, że będzie wzywał imienia Pańskiego? To ty decydujesz i ja zdecyduję. Jakiego imienia masz wzywać? Pańskiego, imienia Jezus, bo to w Nim jest zbawienie. Jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus Chrystus jest Panem, sercem swoim uwierzysz, że Bóg zbudził go z martwych, będziesz zbawiony. Kto powinien to wyznać? Ja, słysząc Ewangelię, ja się decyduję, słysząc to, co mówi Słowo, robię to, wyznaję. Jezu, wyznaje Ciebie, że to Ty jesteś Panem, że jesteś Panem nieba i ziemi. Jesteś Panem Panów, Królem Królów, jesteś sędzią żywych i umarłych. Jesteś jedynym Zbawicielem. Wierzę, że Bóg Ojciec wzbudził Cię z martwych dla mojego usprawiedliwienia. Wyznaję to moimi ustami, żeby to słyszał świat widzialny i niewidzialny. A potem idę się ochrzcić. Umieram dla starego życia po to, żeby żyć dla Chrystusa. I rozpoczynam swoją drogę z Bogiem. Jeśli Bóg szanuje naszą wolną wolę, wiecie, co to oznacza? Że ty i ja musimy szanować wolną wolę drugiego człowieka. Jeśli Bóg szanuje wolną wolę człowieka, nawet jeśli człowiek robi źle, idzie w grzech, świadomie czy nieświadomie, ma takie prawo, Bóg to uszanuje, to ty i ja potrzebujemy nauczyć się szanować wolę drugiego człowieka. Bo jeśli nie będziesz szanował woli drugiego człowieka, to będziesz często narzędziem w diabelskim ręku. To nie znaczy, że masz akceptować postępowanie czy zachowanie drugich ludzi. To wcale to nie oznacza. Ale jeśli chcesz tak żyć, masz takie prawo. Ale nie pozwolę, żeby twoje zachowanie miało wpływ na mnie. Chcesz tak żyć, chcesz się tak zachowywać? Masz takie prawo. Ja to uszanuję. Ale nie pozwolę, żeby to miało wpływ na moje życie. Bez względu na to, od kogo to płynie. Bo jeśli na to pozwolę, to znaczy, że pozwalam, że duch ciemności, który działa przez takie osoby, będzie miał wpływ na moje życie. I to jest mój grzech, bo pozwalam diabłu kontrolować siebie. Więc potrzebuję pokuty i nawrócenia. I wielu ludzi tego znowu nie rozumie. Kiedy pozwalasz na coś takiego w swoim życiu, potrzebujesz pokutować przed Bogiem. Żadna modlitwa ci nie pomoże bez pokuty. Dlatego, że ty zezwalasz, to ty decydujesz o tym, że to ma wpływ na ciebie. Pozwalasz na to. Więc nie mogę ci, dziecko, pomóc. Bo ja nie przekroczę twojej wolnej woli. Nie zawładnę nią. Każdy człowiek ma prawo, aby dokonywać wyborów w swoim życiu, czyli podejmować decyzje, mówiliśmy o tym. Każdy człowiek ma prawo, aby wybierać relacje, w których pragnie żyć. Coś wam powiem. Bóg nie zmusi żadnego człowieka, żeby miał relacje z drugą osobą. To ty decydujesz o tym. Nie może być tak, że ktoś przychodzi do ciebie i mówi tak, chcę być twoim przyjacielem czy przyjaciółką. To, że ty chcesz, to jeszcze nie wszystko. Do relacji trzeba zgody dwojga. Kiedyś młoda osoba, kobieta, ja wierzę, że ona miała szczere intencje. Co do tego nie mam wątpliwości. Przyszła kiedyś do mnie i powiedziała tak, chciałabym stać się twoim przyjacielem. Ja powiedziałam, dziecko, to jest niemożliwe. Ona zaskoczona pyta się, dlaczego? Ja powiedziałam, z kilku powodów. I powiem ci przynajmniej z dwóch najważniejszych. Po pierwsze, jesteś kobietą, a ja mam żonę. To już z tego powodu. Mogłabyś być moim dzieckiem, więc nie ma o czym mówić. Drugi powód to jest taki, że przyjaciół ma się niewielu w swoim życiu. A ja już kilku mam. Możemy mieć relacje ze sobą. Będę mówił potem o głębokości relacji. Ale chcę wam powiedzieć tak. Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie, a nie wtedy, kiedy jest wszystko dobrze. I rozmawiałem z pewną osobą wierzącą. Kiedy miała trudności, na ludzi, na których najbardziej liczyła, zostawili ją. Mówi, moi przyjaciele mnie zostawili. Ja powiedziałam, to nie byli twoi przyjaciele, bo przyjaciele nie zostawiają w takich sytuacjach. Miałaś złe wyobrażenie. Ty myślałaś, że to są twoi przyjaciele, ale to nie byli twoi przyjaciele. Więc każdy człowiek ma prawo wybrać te relacje, w których, czy one będą głębsze, czy mniej głębsze, relacje przyjaźni, znajomości i tak dalej. I nikt nikogo nie może do tego zmuszać. Każdy człowiek wybiera swoje wieczne przeznaczenie. To nie Bóg decyduje o tym, to ty decydujesz. To osobiste decyzje będą determinować twoje przeznaczenie. To twoje osobiste decyzje będą determinować, jakie będziesz miał życie na tej ziemi. Jak ja nieraz mówię, że każdy ma takie życie, w jakiego Boga wierzy, to niektórzy ludzie się denerwują na mnie. Ale to ja decydowałem, ja podejmowałem pewne decyzje w swoim życiu, które mnie doprowadziły do miejsca, w którym jestem. Czy myślicie, że jestem wybrańcem? W pewnym sensie tak, ale każdy może stać się wybrańcem. Więc każdy człowiek może wybrać niebo lub piekło. Dziwi mnie jedna rzecz, którą widzę nieraz, że niektóre Boże dzieci wybierają sobie piekło już na ziemi. To mnie dziwi. I nieraz się zastanawiam, co jest tego powodem. Myślę, że nie znają prawdy, mają złe myślenie. Mają swoje własne wyobrażenie o Bogu. Niewłaściwe wyobrażenie. Dlaczego? Bo nie znają prawdy. Więc każda ingerencja w wolną wolę człowieka jest sprzeczna z naturą Boga. To jest ważne stwierdzenie, kochani. Każde zmuszanie, przymuszanie kogoś jest pogwałceniem wolnej woli danej osoby. Takie działanie jest grzechem, jest to forma kontroli, manipulacji, dominacji, czyli naprawdę czarów. Oczywiście nie chciałbym, żeby ktokolwiek z was mylił to z dyscyplinowaniem dzieci w domu i wychowaniem. To są dwie różne rzeczy. Ja mówię o dorosłych osobach. Jeśli młoda osoba, jeśli dziecko jest osobą dorosłą i pracuje, czyli jest już na swoim utrzymaniu, ma prawo żyć jak chce i decydować o tym, jak będzie żyć. I powiem wam, rodzicom nic do tego. Ja wiem, że dla niektórych rodziców to jest ból. Wiem o tym, że tak jest. Bo oni myślą zawsze, że mają najlepszy plan dla swoich dzieci. Ja nieraz powtarzam, zapomniał wuj, jak cielęciem był. Myśmy to też przerobili z żoną. Dorosły człowiek ma prawo podejmować decyzję, jak będzie żył. Rodzice mogą mu radzić coś. Nie pouczać. Posłuchajcie mnie, bo to już za późno na pouczanie. Radzić. To są dwie różne rzeczy. Radzenie a pouczanie. To są dwie różne rzeczy. Pouczasz zawsze z pozycji władzy i autorytetu. Radzisz jako przyjaciel, jako ktoś równy. Rodzice mogą radzić swoim dzieciom. Oni mogą tą radę przyjąć lub nie. Mają takie prawo i nie możesz się na nich gniewać, kiedy powiedzą, nie przyjmuję tego. Bo jeśli będziesz zraniony przez to, to masz problem z ojcem. Bo dlaczego jesteś zraniony? Jakim prawem? Przecież twoje życie już nie należy do ciebie. To jakim prawem masz być zraniony? Możesz być zraniony. Przecież już nie żyjesz dla siebie. Możesz mieć smutek, to prawda. Ale jeśli to cię rani, to znaczy, że nie masz jeszcze tożsamości. Jako Boży Syn, Boża Córka, dlatego jesteś raniony. Nie masz tożsamości jeszcze. Dużo mówię na temat tej wolnej woli, ale chcę wam powiedzieć, że to jest bardzo ważna zasada w życiu każdego człowieka, nie tylko chrześcijanina. Widzisz, w wolnej woli człowieka jest duchowa moc. A ta duchowa moc, ona wypływa z ducha człowieka, bo to ty decydujesz, to twoje jestestwo. To ja decyduję, jak będę żyć. To ja decyduję, w co będę wierzyć, komu będę ufać. Nikt mnie do tego nie może zmusić, żeby mnie zboczyć z drogi. Nie. Jeśli ty wierzysz tak, masz takie prawo, ja to będę szanował. Biblia mówi, że nikt z nas nie może być panem czyjejś wiary. Czy rozumiecie to? Ja nie mogę być panem czyjejś wiary. Jeśli ty tak wierzysz, ja to szanuję. Ty możesz źle wierzyć, ale ja to będę szanował. zła wiara nie przyniesie ci błogosławieństw z tego słowa, ale ja to będę szanował, bo Bóg to też szanuje. Ja mogę ci pokazać, w co ja wierzę, dlaczego wierzę i świadectwo swojej wiary. Możesz to przyjąć lub nie. Ja to szanuję. Więc widzicie, to zmierzam do tego, że w tym jest duchowa, potężna moc do radykalnych decyzji w swoim życiu. Widzieliście ludzi wierzących, którzy bez przerwy przez lata zmagają się z pewnymi rzeczami w swoim życiu? Wiecie dlaczego? Nie podjęli radykalnej decyzji na zmianę. I czekają na Boga. To ty decydujesz, jak żyjesz. Bóg już zrobił wszystko, co miał zrobić dla człowieka. Uwolnił to. W Chrystusie dał nam wszystko to, co miał. Ale to ty i ja decydujesz na to, czy zdobędziesz to dla siebie, dla swojego życia, czy nie. To jest twój wybór. Nieraz, widzicie, radykalna decyzja serca zawsze prowadzi do zmiany. Powierzchowna decyzja, taka z duszy, to jest emocjonalna decyzja, ona przyniesie bardzo krótkotrwałą zmianę. A potem przyjdą pewne sytuacje znowu takie same i wszystko wraca do normy, czyli tak jak było. Radykalna decyzja pochodzi z ducha, z serca człowieka. To ta decyzja prowadzi do zmian w życiu. Nieraz potrzebujesz stoczyć pewną walkę o to, żeby ta twoja decyzja przyniosła ci owoc w twoim życiu. Nieraz potrzebujesz stoczyć walkę. Wiesz z czym? Najczęściej ze swoim niewłaściwym myśleniem. Z tym, że źle wierzysz, że niewłaściwie wierzysz. Z pewnymi zachowaniami. Walkę o tym, że pewne rzeczy potrzebujesz ukrzyżować, to co Biblia mówi. I tego za nas nikt nie zrobi. To ty i ja decydujesz, co będę krzyżował w swoim życiu i nie pozwolę, żeby to znowu zmartwychwstało. Jest zadziwiająca rzecz, że uczynki ciała bardzo szybko przyjmują moc zmartwychwstania. To jest zadziwiające. Nie wiem, czy to zauważyliście, ale ja to widzę. Jaka jest z tego lekcja? Potrzebujesz pilnować tych rzeczy i chodzić w duchu, a nie w ciele. A nie nakręcać się emocjonalnie. Halleluja, Jezus jest Panem. To i całe piekło wie. To i całe piekło wie. Czym są czary? I chcę wam powiedzieć, że wielu wierzących nie ma świadomości tej sfery. Ma niewłaściwe pojęcie na ten temat. To jest takie poddawanie się lub używanie duchowej albo emocjonalnej mocy w celu dominacji, kontroli i manipulacji innymi. Może to taka definicja. To jest taki demoniczny wpływ przez osobę na osobę, bo to może być na zgromadzenie, czyli to może być na rodzinę, na kościół, na firmę, w państwie. Po to, żeby dana osoba czy to zgromadzenie robiło to, co się od niej chce, żeby robiło. To jest taka niewłaściwa forma ingerencji w wolną wolę człowieka. Czary to też jest podrabianie, takie fałszowanie duchowego autorytetu w celu dominacji. Coś ci powiem. Prawdziwy autorytet pochodzi od Boga. człowiek, który ma autorytet, nie będzie walił pięścią w stół, żeby pokazać, że to on tu rządzi. Bo to jest sprawa, to jest duchowej rzeczywistości. Albo masz duchowy autorytet, albo go nie masz. Duchowy autorytet nie zdobywa się przez czary, przez manipulacje, przez kontrolę. To jest coś, co otrzymujesz od Boga. Więc na pewno to jest jakaś forma okultystycznego działania na poszczególne osoby, grupy ludzi, wspólnoty, kościoły, denominacje niektóre, a nawet na naród. Źródłem czarów jest zawsze królestwo ciemności. Czyli to królestwo szatana, który poprzez ludzkie naczynie usiłuje ciągle manipulować, dominować, kontrolować w celu sprawowania swojej władzy nad ludźmi. Widzicie, diabeł nic nie zrobi z trupem. Nie mówię tu o śmierci fizycznej. Ja widziałem, kiedy ludzie mieli pokoleniowe demony i kiedy umarli już, czyli ciało już umarło, demony wyszły i usiłowały wejść w najbliższe osoby w rodzinie. Widziałem już te rzeczy. Nie chodzi o tą śmierć dla siebie. Diabeł nie czepia się trupów. Wiecie dlaczego? Bo on z trupem nic nie zrobi. Wiecie, co mam na myśli? Jeśli ty jeszcze nie umarłeś dla siebie, żeby żyć dla Chrystusa, to jesteś naczyniem, za który diabeł może pociągać. Zawsze będzie pociągał za te sznurki, czyli za te dziedziny, które nie są jeszcze poddane pod panowanie Jezusa Chrystusa. Są dziedziny, które są błogosławione i są dziedziny, gdzie się zmagasz. To znaczy, że nie jesteś poddany, nie umarłeś jeszcze w tym. Dlatego diabeł szarpie za to. Wiecie, myślę, że znamy to, aby ci, którzy żyją już nie dla siebie samych, żyli, ale dla tego, który za nich umarł, tak? Dla mnie chrześcijanin to jest ten, który umarł dla siebie, a żyje dla Chrystusa. Powiem wam coś, co może was zadziwić. Możesz wierzyć w Boga i nigdy nie być chrześcijaninem. Wiesz, od czego pochodzi słowo chrześcijanin? Od słowa Chrystus, podobny do Chrystusa. Więc możesz wierzyć w Boga i nie być chrześcijaninem. Możesz wierzyć w Boga i nigdy nie narodzić się na nowo. Możesz narodzić się na nowo i nigdy nie stać się uczniem Chrystusa. To też jest możliwe. I znowu, od czego to zależy? Przede wszystkim od twoich decyzji. Kim chcesz być i jak chcesz żyć. To jest twój wybór. Ja wiem, że prawda nie zawsze jest przyjemna, ale ciągle pozostaje prawdą. Możesz prawdę odrzucać lub ją przyjąć. I znowu, to jest twój wybór. Celem i takim owocem czarów jest zawsze sianie podziału, przynoszenie cierpienia, zniszczenia relacji, nieraz nawet doprowadzenie do śmierci. Po to, żeby poprzez to manipulowanie, kontrolowanie, dominowanie, sprawować władzę i autorytet w nieboży sposób. Powiem wam coś, do czego kiedyś, co Bóg dotknął w moim życiu. Pamiętam, że kiedyś na modlitwie byłem i Pan przyszedł do mnie i powiedział do mnie tak. Uprawiasz czary w kościele. Ja powiedziałem, ja? Myślałem, że się chyba przesłyszałem. Pan powiedział, ja powiedziałem, Panie, to pokaż mi, na czym to polega, te czary. I Pan powiedział mi, jesteś w miejscu, w którym jesteś dzięki mojej łasce i wszystkich na siłę chcesz przyciągnąć do tego miejsca. I ciągniesz ich i urywasz. I powiedział, to są czary. Twoim zadaniem jest siać i podlewać. Wzrost daję tylko ja. Widzisz, kiedy prawda mówi do serca, to nie masz nic na swoje usprawiedliwienie. Więc powiedziałem, Panie, masz rację. I wiedziałem, że muszę przeprosić Kościół. I ja pamiętam, kiedy ja powiedziałem o tym w Kościele, muszę was przeprosić, że uprawiałem czary w Kościele. To wszyscy na mnie popatrzyli dziwnymi oczami. I ja wtedy powiedziałem, na czym te czary polegały. Wzrost daje Bóg. I Pan powiedział, niektórzy nie dojdą do tego miejsca, w którym ty jesteś. I musisz to uszanować. Coś wam powiem. Biblia mówi tak, kto pomnaża poznanie, pomnaża cierpienie. Ja znam drogę do Bożej obecności, do Jego błogosławieństw. Dla mnie to jest dzisiaj bardzo proste i oczywiste, bo ja przeszedłem, czegoś Bóg mnie nauczył. I chciałbym, i wiem, że to jest dla każdego Bożego dziecka. I chciałbym, żeby wszyscy byli w tym miejscu. Ale ja muszę się pilnować, że ja nie mogę na siłę tam kogoś ciągnąć za sobą. Bo znowu, nie mogę ingerować w wolną wolę człowieka. Jezus miał relację z Ojcem. Cieszył się tą relacją i był zaspokojony w tym, co robił. A jednocześnie widział, w którym miejscu byli ludzie. Czy nie kochał ich? Kochał ich. I chciał. Chciał ich pociągnąć do Ojca. Czy wszyscy siadali? Nie. Kiedy głosił przypowieść o siewcy, tylko 1/4 przynosiła owoce. Smutne. Pamiętacie, co Paweł napisał? Znowu w boleści was rodzę, dopóki Chrystus nie będzie ukształtowany w was. On powiedział znowu, czyli pierwszy raz ich zrodził dla Chrystusa, czyli musiał zajść w ciążę z Bożym Słowem, głosił im Chrystusa i przyprowadził ich do Chrystusa, a potem zobaczył na ich życie i powiedział znowu w boleściach was rodzę, dopóki Chrystus nie będzie ukształtowany w was. Więc Paweł miał cierpienie w swoim wewnętrznym człowieku. On cierpiał z tego powodu, bo chciał, żeby wszyscy doszli do miejsca dojrzałości. Czary należą do uczynków ciała i to jest zapisane w liście do Galatów w 5 rozdziale. Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie, i tam jest wymienione między innymi czary. To jest takie ukryte, zakamuflowane często wpływanie na czyjeś decyzje. Widzieliście, chcę wam powiedzieć tak, że dzieci małe są artystami w manipulowaniu rodzicami. Oni powinni dostać Oscara. Widziałem już takie rzeczy. Posłuchajcie mnie. Jest, że jakaś rodzina zaprasza innych do domu, jakiś tak na kolacyjkę i tak dalej, są małe dzieci. I wtedy dzieci wiedzą, że to jest najlepszy moment, żeby zmanipulować rodziców, żeby otrzymali to, co chcą. Wiecie dlaczego? Rodzice są wtedy ulegli, nie chcą zawstydzenia. Powiem wam, to są czyste czary. że diabeł używa nawet małe dzieci do tego. Bo one przychodzą do rodziców i chcą to, i rodzice mówią tak, dobrze, nie pozwalali im czegoś oglądać, dobrze, dziecko, idź, chcę mieć spokój, zrób co chcesz. Nie chcę tutaj twojej manifestacji, bo mam gości, byłoby mi głupio, jak cię wychowałem, czy wychowałam. Na przykład żona poucza męża, co ma zrobić i jak ma zrobić. Nie radzi mu, tylko go poucza. Wiecie, co to znaczy poucza? Staje w miejscu autorytetu i mówi tak, powinieneś to zrobić tak i tak. Wiecie, co to jest? To jest sprawowanie niebożego autorytetu. Bóg nigdy tego nie będzie błogosławił. Żona powinna radzić mężowi, modlić się o mądrość dla niego, ale nie pouczać go, co ma robić, bo wtedy zajmuje niewłaściwe miejsce w strukturze autorytetu duchowego. List do Galatów, 3 rozdział. Musimy jakieś słowo przeczytać. Okej. 1 wiersz. Paweł mówi, o nierozumni Galacjanie, któż was omamił? To słowo omamił oznacza urzekł, zaczarował, otoczył taką zasłoną dymną. Któż was omamił? Was, przed których oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. A więc czary to jest takie omamienie, to jest duch, który omamia ludzi. Daje taką zasłonę. Na przykład jeszcze, to też słyszałem, mnie to dziwi po prostu, no ale słyszałem takie rzeczy. Jest przyjmowany pracownik do zakładu pracy, bo szukał pracy. No i po jakimś tygodniu czasu przychodzi do szefa i poucza go, co ma robić. Mnie się to w głowie, powiem wam, nie mieści, ale słyszałem realność. Ja się pytam tego szefa, no i co z tym zrobiłeś? No więc starałem mu się wytłumaczyć coś. Ja powiedziałem, to ty nie jesteś szefem, ty nie jesteś głową. Nie wierzę w błogosławieństwo. Pracownik nie jest od tego, żeby pouczać szefa. Jeśli ci się nie podoba, zmień sobie pracę. Ale jeśli idziesz pouczać szefa, to według mnie zacznij sobie szukać nowej pracy od razu. Widzicie, to są proste zasady, które są związane z duchowym autorytetem. I chcę wam coś powiedzieć. Nie będę tutaj mówił o takich, może powiem o jednym szczególe. Nigdy nie przypuszczałem, posłuchajcie mnie, nigdy nie przypuszczałem, że Bóg jest tak wrażliwy na autorytet duchowy, na to, żeby działać wbrew temu, co On ustanowił. Ja nie przypuszczałem, że jest aż tak wrażliwy. Powiem wam, widziałem sytuację, kiedy osoba, która sprzeciwiała się autorytetowi, który był nad nią postawiony przez Boga, zaczęła chorować. Kiedy nawracała się, choroba odchodziła. Kiedy znowu próbowała robić to samo, choroba wracała. To jest związane bardzo z tym. I dla takich ludzi modlitwa o uzdrowienie nie ma sensu, bo Bóg nie uzdrowi takiej osoby, dopóki nie będzie prawdziwej pokuty i nawrócenia. Bóg jest bardzo wrażliwy na tą sferę. Wiecie dlaczego? Bo On coś ustanowił w swojej boskiej mądrości dla dobra człowieka, I kiedy my uznajemy to i poddajemy się temu, to wtedy możemy liczyć na Jego błogosławieństwo. Do mnie przychodzili ludzie i mówili tak, pastorze, no dobrze, ale jak taki autorytet nade mną, czy to jest mąż, czy szef, robi to, to, to i to. Ja mówię, czy namawia cię do grzechu? No nie, to poddaj się. Ale jak mam się poddać? Ja mówię, może Bóg pracuje nad twoim buntem i niezależnością. Nie pomyślałaś o tym? Wiecie, jaka jest cielesna natura? Cielesna natura chce pouczać, ale nie chce być pouczana. Pouczać bardzo łatwo chce, ale być pouczana chce rządzić, dominować, ale być pod kimś nie chce. Jeśli cię szef, autorytet namawia do grzechu, masz prawo powiedzieć nie. No tak, ale wtedy poniosę konsekwencje. Tak, poniesiesz. Ze względu na Chrystusa. Bóg nie obiecał, że uwolni nas od prześladowań. Więc niech nikt na to nie liczy. Poniesiesz konsekwencje. Nieraz możesz zostać nawet wyrzucony z pracy. To ze względu na to, co zrobiłeś, Ojciec da ci lepszą. Bo jesteś Jego dzieckiem. Kiedy w świadomy sposób rezygnujesz z grzechu, Bóg ci to zawsze wynagrodzi. Ja kiedyś prosiłem Pana i powiedziałem, Panie, Ty znasz przyszłość, więc zanim wejdę w grzech, pozwól mi dokonać wyboru, kiedy to będzie przychodzić do mnie. I Bóg uhonorował moją modlitwę. Więc mogłem w świadomy sposób, decyzją, zrezygnować z czegoś. To był akt wiary oczywiście. Nie zawsze było to dla mnie łatwe i przyjemne. Nieraz dusza kwiczała ze strachu, co się wydarzy. Ale zauważyłem, że za każdym razem Bóg mi to wynagrodził i pobłogosławił mi. Bo w świadomy sposób, ze względu na Niego, na Jego Słowo, zrezygnowałem z grzechu. Widzicie, to w taki sposób uczymy się nieraz Bożych dróg. Więc ważna rzecz po pierwsze. Masz wolną wolę, zaraz robimy przerwę. Masz wolną wolę i potrzebujesz w mądry sposób ją wykorzystywać w swoim życiu. Amen. Dzielę się tym dlatego, że widzę zbyt wiele takich, można powiedzieć, no nie to, że nieporozumień, ale niewiedzy w ciele Chrystusa. Myślą, że wszystko od Boga zależy. W pewnym sensie tak. Ale są pewne rzeczy, które zależą od człowieka. Jeśli Bóg, Ojciec coś uwolnił, dał nam wolną wolę, to od nas czegoś oczekuje. Amen. To ty i ja decydujemy, jak będziemy żyć. W co będziemy wierzyć. Amen. Zrobimy przerwę półgodzinną.